Kontynuujemy opowieść o polskich formistach, w jaki sposób przedstawiciele tej grupy manifestowali swoje myślenie o sztuce. O tym opowiada Dominika Łarionow z Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.
To dotyczy wszystkich dziedzin, a ekspresja różnych artystów wymaga różnych mediów, tak? W związku z tym myślę, że też ruchy w pierwszej połowie XX wieku dzięki futurystom, którzy nam zaanektowali Gazetę Codzienną dla edycji swojego manifestu w roku 1909, co zrobił Marinetti, jakby zrozumiały, że żeby zakrzewić, czy rozpopularyzować, czy przekonać artystów wyrosłych z innych tradycji do swoich idei, trzeba być wyrazistym, czyli trzeba właśnie manifestować, mówić, nie tylko za pomocą obrazów, ale również za pomocą tekstów literackich, które temu towarzyszą, też w jakimś stopniu towarzyszą, żeby coś objaśnić.
A jeśli wspomnielibyśmy też o takich najważniejszych wystawach formistów, oczywiście już po tej pierwszej, które odbiły się szerokim echem, co to na przykład mogłoby być?
Z pewnością to jest Lwów, potem to jest Warszawa i była też wystawa w Poznaniu, tam gdzie były te najważniejsze ośrodki. Kolejne wystawy, które organizowano de facto do roku 1922, ustanowiły taką sytuację, że formiści w jakimś stopniu się, nie wiem, czy przeszli na stronę bliżej klasyczną, nie wiem, na pewno zrobili wielki grunt do tego, że kiedy przyjechał Władysław Strzemiński, pewna myśl o konieczności nowoczesnego myślenia była już dobrze zakorzeniona wśród, powiedzmy sobie, galerników, czyli osób, które kiedyś były kuratorami, teraz to jest współczesne określenie wystaw. I część formistów, Mieczysław Szczuka czy Pronaszkowie, zwrócili się w stronę tego przywiezionego nowego nurtu konstruktywizmu. Więc wystawy były niezwykle tutaj istotnym czynnikiem, czyniącym jakieś takie dobre podłoże też intelektualne.
Czy ten 22 rok wspomniany już, to był finał działalności formistów? To
ja bym tak nie powiedziała, dlatego że wydaje mi się, że taka działalność na przykład Andrzeja Pronaszki, która się przeniosła ze sfery malarskiej bardzo szybko sferę teatralną, gdzie w teatrze dokonał Andrzej Pronaszka niezwykłej rewolucji od strony scenograficznej. Rozbił przestrzeń pudełka sceny, pokazał, jak za pomocą podestów można uruchomić głębie. Jego słynne inscenizacje, no to przede wszystkim Dziady wykonane z Leonem Schillerem, gdzie bardzo prosta scenografia złożona z podestów, z symbolu góry z trzema krzyżami, stała się takim ikoną teatru polskiego, powiązaną z recepcją Dziadów Adama Mickiewicza. To wyszło z tej myśli formistycznej i ja też bym przestrzegała przed, taka jest moja teoria, przed ustanawianiem takich ostrych granic, gdyż artyści, jak tak pogrzebiemy, to te granice przekraczają, więc byłabym raczej za tym, że formist płynnie przechodzi potem w grupę Blok, Presens, w te grupy, które już niosą konstruktywizm. A Strzemiński był na tyle erudycyjnym człowiekiem, że w swoich pismach, które wydawał, też dawał szpalty, artystom omawiał różne nurty. I mimo, że nie sympatyzował na przykład do końca z Bauhausem i napisał na ten temat taki artykuł krytykujący zasady funkcjonowania tej niemieckiej szkoły, która już powstaje w 1918 roku, to jednak też szpalty dał, żeby pokazać, co oni tam robią. Więc to wszystko się w jakimś stopniu miesza i nie można tak ostro powiedzieć, że oto jest koniec. To jest wielki tygiel. Ja bym się zawsze się zastanawiam, dlaczego ta pierwsza połowa XX wieku stała się takim tyglem, co było tą praprzyczyną, że tylu wspaniałych artystów się wtedy urodziło, tak różnorodnie patrzących na dzieło, bo myślę, że to, co mamy u Picassa, że on, co mamy też u formistów polskich, że rozbijają nam właśnie bryłę, pokazują nam, że obraz może nam nagle być prawie że przestrzenią trójwymiarową, to są tak fantastyczne działania, że potem w to nam wchodzi dadaizm, który rozbija nam znaczenie różnych rzeczy, że może się zwykły pisuar stać dziełem sztuki, że potem nam surrealiści mówią o cudowności rzeczy, wykazują, że każdy przedmiot ma w sobie ten ukryty, może trochę freudowski potencjał, który może artysta odkształcić. To wszystko kształtuje współczesnego, myślę, człowieka, że patrzymy na świat inaczej, też mamy inny stosunek do otaczających nas rzeczy i że tą wyobraźnię zawdzięczamy jednak tych nurtom awangardowym.
A jaką wyobraźnię mieli członkowie grup Blok i Presens? O tym porozmawiamy w kolejnych odcinkach magazynu awangardowego.